Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, to nasz ostatni dzień rekolekcyjny. Dzień, od którego tak naprawdę zaczną się nasze prawdziwe rekolekcje. Bo prawdziwe rekolekcje zaczynają się wtedy, kiedy Bóg wkracza w nasze życie, w naszą codzienność i zaczyna przerabiać z nami to, co usłyszeliśmy na rekolekcjach w Kościele. Czyli teoretycznie przyjmujemy wiedzę, przyjmujemy doświadczenie, przyjmujemy wszystko to, co Bóg chce nam dać na szczególnym czasie kairos rekolekcyjnym, o którym mówiłem na początku rekolekcji. I teraz całe niebo będzie zaangażowane w formowanie twojego serca, aby wydobyć jak najwięcej świętości i uformowania do świętości i do intymnej relacji z Bogiem poprzez przerabianie w codzienności treści, które usłyszeliście na tych rekolekcjach. Dzień ostatni to dzień, w którym chcemy wołać do Boga o Ducha Świętego, chcemy wołać do Boga o łaskę pokuty i chcemy wołać do Boga o rozumienie czasów, w których jesteśmy. Bo czasy są absolutnie szczególne, niesamowite. To jest wielki dar i łaska Boża, że możemy żyć w tych czasach, w których żyjemy. Wiecie, słuchałem sobie pierwszego czytania o Jonaszu, który jest powołany przez Boga, aby głosić pokutę mieszkańcom Niniwy. I widzę, że generalnie mentalność ludzi nie zmieniła się absolutnie. Wyobraźcie sobie, że teraz w Kondradowie wychodzi jakiś facet i idzie ulicami Kondradowa i mówi: jeszcze 40 dni i Kondratów będzie zniszczony. Jeszcze 40 dni i Kondratów będzie zniszczony. Jak byś zareagował na takiego kolesia? Może pierwszą rzeczą byłoby wyśmianie, drugą rzeczą telefon na policję, żeby gościa schaltowali. Generalnie koleś, który nie pasuje nam. Oglądasz, rozumiesz, jak Kamil Stoch skacze i robi złoty medal, a tu jakiś koleś za oknami ci krzyczy: jeszcze 40 dni, a Kondratów będzie zniszczony. Uwierzyłbyś? Ja też nie. Pewnie też nie. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że zastanowiłoby mnie to, ale czy bym od razu uwierzył? Czy bym zrobił tak, jak mówi dzisiaj Słowo Boże, żebym wyłączył telewizor i wszedł w pokutę? Nie chodzi już o to, żeby się oblec w wór pokutny i spać na popiele, ale czy bym stanął przed Panem Panów i Królem Królów i skonfrontował moje serce z tą prawdą, którą On chce mi pokazać na mój własny temat? I zobaczyć swoje grzechy. I zobaczyć, że zamiast uniżyć się przed Panem i pokutować za moje grzechy, to ja robię 1000 rzeczy, które tak naprawdę są mało istotne dla mojego zbawienia. Pamiętacie, mówiłem pierwszego dnia, gdyby to był ostatni dzień naszego życia. Rozumiesz, dzisiaj wieczorem umierasz i masz świadomość swoich grzechów. Masz świadomość grzechów, które może wyspowiadałeś w spowiedzi świętej, ale nie odpokutowałeś za nie. Nie odżałowałeś za nie. Nigdy za nie nie zapłakałeś. Nigdy nad nimi nie zapłakałeś. Nigdy tak naprawdę nie powiedziałeś grzechowi: nigdy więcej. Nienawidzę cię, grzechu. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Bo to jest prawdziwa pokuta. Metanoia, zmiana myślenia. Prawdziwa pokuta. Gdybym miał dzisiaj umrzeć, oglądałbym dalej informacje. Kolejne może? Przełączając Polsatu na TVN, z TVN na TVN Info i tak dalej, i tak dalej? Czy bym rzucił się na kolana i wołał: Jezu, zmiłuj się nade mną grzesznikiem? Zlekceważyłbyś proroka dzisiaj, czy nie? Który szedłby ulicami Kondratowa i wołał: jeszcze 40 dni, a Kondratów będzie zniszczony. Jeśli się nie nawrócicie, mieszkańcy Kondratowa. Będą zniszczone wasze małżeństwa. Będą zniszczone wasze rodziny. Będą zniszczone wasze dzieci. Jeśli się nie nawrócicie. Jeszcze 40 dni. Wiecie, łatwo jest słuchać Słowo Boże, siedząc sobie wygodnie w ławce. Ale gdyby to rzeczywiście dotykało każdego z nas, jaka byłaby reakcja? Jak byśmy zareagowali na wezwanie do pokuty? Wiecie, dzisiaj żyjemy w czasach, w których wypełniają się proroctwa Apokalipsy. Jestem o tym przekonany. Ponieważ same niebo nas o tym informuje. To nie jest mędrkowanie jakichś ludzi, tylko samo niebo nas o tym informuje. Chociażby przez wołanie Matki Bożej w różnych miejscach na całym świecie, które Kościół przebadał ze wszystkich stron i oświadczył, to jest prawda. To jest głos z nieba. Apokalipsa mówi, słuchaj, co Duch mówi do Kościoła, tu i teraz, dzisiaj. A dzisiaj Maryja jest największą prorokinią czasów ostatecznych. Wypełnia się na naszych oczach proroctwo z Apokalipsy świętego Jana, które mówi o tym, że w pewnym momencie historii świata, w czasach ostatecznych, otworzy się niebo i zostanie ukazana świątynia Boga, a w tej świątyni Arka Przymierza. Wiecie, czym była Arka Przymierza? To był najświętszy przedmiot Izraela. Arka Przymierza była tak święta, że jak ktoś się jej dotknął przez przypadek, ginął śmiercią. Ponieważ jego grzech, który nosił w sobie, w zetknięciu z najczystszą Arką, powodował śmierć. Bóg powiedział Mojżeszowi, że będzie wysłuchiwał wszystkich próśb Izraela i jego, kiedy będzie modlił się przy Arce Przymierza. I tak rzeczywiście było. Gdziekolwiek była Arka, gdziekolwiek Izraelici modlili się przy Arce i nieśli z sobą Arkę i byli przy Arce i modlili się przy Arce, było Boże błogosławieństwo. Było Boże zwycięstwo. Była Boża chwała. Aż do momentu, w którym Izraelici przyzwyczaili się do największej świętości w swoim obozie, którą mieli na wyciągnięcie ręki. Przyzwyczaili się do niej, zaczęli traktować ją rutyniarsko i zaczęli grzeszyć przy Arce, tak jak nawet nie grzeszyli ci, których kraje podbijali. I wtedy wszystko obróciło się przeciwko nim. Weszli w grzech świętokradztwa. Wiecie, jest różnica pomiędzy tym, jak grzeszy niewierzący, a tym, jak grzeszy chrześcijanin. Ponieważ chrześcijanin jest mieszkaniem Boga. Trójca Święta w Chrzcie Świętym wstąpiła w twoje wnętrze. Więc chrześcijanin w jakiś sposób, kiedy grzeszy, zmusza Trójcę Świętą do tego, żeby patrzyła na grzech. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mówię obrazowy sposób. Kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, powie święty Paweł. Chodzi o świątynię naszego ciała, która jest świątynią Boga. Izraelici weszli w grzechy. W grzechy, które spowodowały, że błogosławieństwo Boże obróciło się w przekleństwo. I stała się rzecz najstraszniejsza. Otóż doszło do tego, że skutki i konsekwencje grzechów Izraela spowodowały deportację całego narodu i niewolę babilońską. Cały naród został deportowany do Babilonu. I dopiero tam w Babilonie Bóg wysyła poszczególnych proroków, którzy mają przekazać, formować, uświadamiać Izraelitom, dlaczego są w niewoli babilońskiej. I ci prorocy mówią o wielu grzechach, które Izraelici robili, ale gdzieś w tle cały czas jest to, że te wszystkie grzechy są w jakiś sposób w atmosferze czynione świętokradztwa. Ponieważ to jest święty lud. Ponieważ to jest jedyny lud, wybrany przez Boga, aby w niesamowity sposób żyć w Jego obecności. Jeśli w tym samym czasie oni, święci Boga, wybrani, aby nosić Jego obecność, mając najświętszy przedmiot Izraela, Arkę Przymierza przy sobie, wchodzą w grzechy tak, jak te ludy barbarzyńskie i te plemiona, które podbijają i robią dokładnie to samo, co oni, to nie są te same grzechy. Wymiar tych grzechów jest o wiele cięższy. I wtedy zawsze błogosławieństwo zacznie przemieniać się w przekleństwo. Boża chwała odejdzie. Boża obecność odejdzie. I człowiek zostanie sam z grzechami i skutkami, konsekwencjami swoich grzechów, które obrócą się przeciwko niemu i będą go niszczyć. Arka Przymierza w ostatniej chwili została ukryta przez kapłanów w niedostępnych górach. I kiedy po 70 latach niewoli babilońskiej, po 70 latach formowania Izraela w tej niewoli, do pokuty, Izraelici zaczynają pokutować i po 70 latach Bóg powołuje króla perskiego Cyrusa, który wydaje edykt wolnościowy dla Izraela, zwalnia ich z niewoli, wypuszcza ich z tej deportacji i mogą wrócić do swojej ziemi obiecanej. Wracają, ale bez Arki Przymierza. Arki już nie ma. W świątyni, którą zbudowali, nie ma w najświętszym miejscu Arki Przymierza, najświętszego przedmiotu Izraela. Musicie to sobie uświadomić. Co czuł każdy Izraelita? Jeśli Bóg mówił, że będzie wysłuchiwał każdej prośby całego ludu przy Arce Przymierza, a Arki Przymierza nie ma, to czy Bóg słucha naszych modlitw? Czy je wysłuchuje? Arki nie ma. W najświętszym miejscu nie ma najświętszego przedmiotu. Czyli nie ma błogosławieństwa? Chyba nie ma. Bo krótko potem Izraelici wpadają w kolejną okupację, tym razem rzymską. Kolejne powstania wyzwoleńcze, tragicznie się kończące. Po każdym z tych powstań coraz większy nacisk Imperium Rzymskiego, coraz większe haracze, coraz większe uciemiężenie, coraz większy ucisk. I cały Izrael drży w tej niewoli. Cały Izrael nie może się pozbierać w kolejnym zniewoleniu. W tej sytuacji na świecie pojawia się Jezus Chrystus. I On również pielgrzymuje do świątyni, w której w najświętszym miejscu nie ma najświętszego przedmiotu, nie ma Arki. Jezus dokonuje dzieła odkupienia świata na krzyżu, wstępuje do nieba, jest zesłanie Ducha Świętego, powstają pierwsze Ewangelie i powstaje jedna z najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu, Apokalipsa. I Żydzi, którzy lawinowo nawracają się na Apokalipsę, nawracają się na chrześcijaństwo, czytają Apokalipsę i co czytają? Że w pewnym momencie historii świata otworzy się niebo i będzie ukazana całemu światu Arka Przymierza. Ta Arka Przymierza, wiecie dobrze o tym, była starotestamentalną skrzynią, w której było 10 Bożych przykazań, laska arcykapłana Aarona i manna zebrana przez Izraelitów na pustyni. Ale Żydzi, którzy czytają Apokalipsę, czytają dalej. Wiecie, pomysł z wersami i rozdziałami w Piśmie Świętym to jest pomysł dopiero średniowieczny. Czytało się od początku do końca, bez żadnych przerw. A więc oni czytają dalej, że ta Arka to już nie skrzynia. To jakaś kobieta. Kobieta, która jest obleczona w słońce. Słońce jest symbolem boskości. Ona jest obleczona w boskość, chociaż nie jest Bogiem. Jest obleczona, przeniknięta wszechmocą Boga. Ma na głowie wieniec z 12 gwiazd. Gwiazdy, 12 gwiazd, jest królową. Wieniec mógł nosić tylko Cezar, władca imperium, a więc to jest królowa nie tylko ziemi, ale i kosmosu. Wieniec z gwiazd 12. A pod swoimi stopami ma księżyc. W tym wypadku księżyc jako odwrotność słońca, czyli ciemność, moce piekielne. Ta kobieta to jakaś niesamowita królowa nieba i ziemi, przeniknięta wszechmocą Boga, która zostanie ukazana jako ta, która miażdży szatana pod swoimi stopami. Zostanie ukazana całemu światu w pewnym niesamowitym okresie historii świata w czasach ostatecznych. Zobaczcie, jaka niesamowita pedagogia Boga. Pozwolił, żeby tamta arka, ta skrzynia z laską arcykapłana Aarona, 10 przykazaniami i manną zebraną na pustyni, zaginęła i nigdy więcej się nie odnalazła. Ponieważ ona tylko zapowiadała tą prawdziwą arkę, którą Bóg przygotował. Arkę, która ma na imię Maryja. To przecież ona nosiła w swoim łonie najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który wypełnił doskonale 10 Bożych przykazań i ustanowił nowe przymierze, wieczne na górze Kalwarii, między Bogiem i człowiekiem. I to On zostawił siebie jako mannę, jako pokarm dający życie wieczne przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, w każdym tabernakulum na świecie, na każdej Eucharystii, codziennie odprawianej we wszystkich zakątkach świata. Jest z nami. Zresztą nawet arka po hebrajsku to są 3 litery. TBH. Oznaczające córka. Córka. Zdumiewające. I Maryja Arka Przymierza. Kiedy patrzymy na dzieje świata i Kościoła, praktycznie od połowy XIX wieku notuje się niesamowity wzrost objawień Matki Bożej na całym świecie. Dosłownie nie ma zakątka na tej planecie, gdzie nie było lub nie ma aktualnie objawień Matki Bożej. Tych zanotowanych jest 15 000. Tych badanych przez Kościół, które są na tyle poważne, około 2 000. Na całym świecie. I wszędzie Arka, Maryja, pojawia się jako ta, która mówi, że żyjemy w czasach ostatecznych. Żyjemy w czasach, które nie będą końcem świata, ale końcem czasów. To są 2 różne terminy w Piśmie Świętym. Koniec świata nie jest końcem czasów. O dacie końca świata nie wie nikt, tylko Ojciec. Ojciec Niebieski. Natomiast koniec czasów jest wielokrotnie zapowiadany w różnych częściach Pisma Świętego. I mnóstwo znaków, które będzie odsłaniać nam fakt, że żyjemy przy końcu czasów, że zbliżamy się do wielkiego przełomu. I gdziekolwiek nie pojawia się Arka Przymierza, gdziekolwiek nie pojawia się Maryja, ona wyciąga ten łańcuszek z koralikami i mówi, że to jest modlitwa, która jest dana w autorytecie Królestwa Bożego, aby całkowicie zmiażdżyć szatana. To jest modlitwa, która jest egzorcyzmem, aby całkowicie potomstwo niewiasty, potomstwo Maryi, które ona formuje na całym świecie, raz na zawsze oderwać całkowicie od szatana i piekła. Ona mówi, że ten łańcuszek z koralikami, zwany różańcem, jest modlitwą, która będzie czyniła największe cuda w czasach ostatecznych, przed końcem czasów. Będzie modlitwą wielkiego triumfu jej niepokalanego serca. zdumiewające. Jeśli Maryja jest Arką Przymierza i w Apokalipsie, w ostatniej księdze Pisma Świętego, Bóg objawia Arkę całemu światu, a Maryja pokazuje, że to jest modlitwa, która jest jej dana w autorytecie Królestwa Bożego, aby zmiażdżyć całkowicie szatana, to zobaczcie sekret każdej wysłuchanej modlitwy, ukryty na początku Pisma Świętego, kiedy Bóg objawia Mojżeszowi przy Arce: jeśli będziesz się modlił, wysłucham każdej twojej prośby. W ostatniej księdze Pisma Świętego sekret jest wyjaśniony. Arka to Maryja, jej modlitwa różaniec, obietnica Boża: jeśli będziesz modlił się przy Arce, jeśli będziesz modlił się przy Maryi, razem z nią, jej modlitwą daną od Boga, zwyciężysz w swoim życiu, zmiażdżysz szatana, osiągniesz triumf. Wiecie, różaniec dla wielu z nas może być problemem. Taka modlitwa powtarzana nieustannie, czy czasami nie jest nudna, monotonna, dla wielu z nas męcząca, trudna. Ale dopóki nie zrozumiemy tajemnicy różańca. Wiecie, to jest modlitwa na wskroś biblijna. To jest modlitwa, która jest złożona z trzech modlitw. Ojcze nasz, daną przez Boga. W pierwszej części Zdrowaś Maryjo, słowa Boga przez archanioła Gabriela wypowiedziane do Maryi, a więc Słowo Boże. Jeśli ona jest najczystsza, jeśli ona jest najświętsza, jeśli jest pełna łaski, to byłoby ostatnią głupotą nie prosić ją o modlitwę wstawienniczą za nas. Dlatego mówimy: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobaczcie, ilu z nas, na przykład w grupach charyzmatycznych, prosi drugiego człowieka: pomódl się wstawienniczo za mnie. Proszę cię, pomódl się o uzdrowienie. I ta osoba modli się wstawienniczo za ciebie. Czy to znaczy, że ty modlisz się do tej osoby? Czy prosisz ją o wstawiennictwo w modlitwie do Boga? Oczywiście, że o wstawiennictwo w modlitwie do Boga. My nie modlimy się do Maryi. My modlimy się o to, aby ona wstawiała się z nami do Boga o łaskę, którą Boga prosimy. Tak samo jak prosisz kogokolwiek w grupie wstawienniczej, żeby modlił się razem z tobą o tą łaskę, która jest ci najbardziej potrzebna. I nawet kiedy taka osoba w autorytecie nakazuje w imieniu Jezusa, aby ta choroba odeszła, to przecież nie mówisz: pomódl się o uzdrowienie dla mnie, bo wiem, że ty uzdrawiasz. Nawet jeśli ta osoba mówi: w imieniu Jezusa nakazuje, by ta choroba odeszła, to ta osoba nie uzdrawia. Jezus, w którego imię się modli ta osoba, Jezus uzdrawia. Tak samo jak prosimy Matkę Bożą: Maryjo, pomódl się o uzdrowienie dla mnie, to Maryja modli się w imię Jezusa, w autorytecie pełnej łaski. Rozumiesz? Ona nigdy nie zasłania Boga. Nigdy. Jest przezroczysta. Wiecie, różaniec jest złożony z czterech części. Każda część jest związana ze szczególnym wylaniem Ducha Świętego. W pierwszej części dary i prezenty i wylanie Ducha Świętego w tajemnicach radosnych. Wylanie Ducha Świętego, by dać nam ponadnaturalną radość poprzez tajemnice, które rozważamy w pierwszej części różańca. Potem Duch Święty przychodzi do nas w tajemnicy wylania darów światła. Kiedy Duch Święty chce nam oświecić nasze życie, pokazać nam, jak mamy żyć, jak mamy poruszać się w ewangelizacji, jak mamy poruszać się naśladując Jezusa. Te tajemnice mają nam odsłonić ciemności naszego życia, aby życie Jezusa oświetliło nam je. Potem wylanie darów Ducha Świętego w cierpieniu, którego tak bardzo się boimy, którego nie chcemy, przed którym uciekamy, abyśmy byli jak najbardziej umocnieni mocą Ducha Świętego, kiedy przyjdzie cierpienie. kontemplując cierpienie Jezusa. I na końcu wylanie darów Ducha Świętego w tajemnicach chwały. Kiedy zaczynamy patrzeć w przyszłość, patrzeć w nasze przeznaczenie, patrzeć w cel, do którego Bóg nas stworzył, gdzie Maryja nas wyprzedza jako pierwsza, niepokalana, święta, nieskalana przed tronem Boga. A przecież każdy z nas taki będzie. Bo każdy z nas jest stworzony do tego, aby być świętym i nieskalanym przez całą wieczność przed obliczem Boga, przed Jego tronem. I Maryja, pokazując nam, kim będziemy, pokazuje, że będziemy bardzo do niej podobni. Bez grzechu, nieskalani, na wieczność, przed tronem Boga. To jest nasze przeznaczenie. To jest nasze powołanie. Każda dziesiątka jest związana z konkretną tajemnicą, z konkretnym darem. Wiedza o tym, jak odmawiać różaniec, z jednej strony jest bardzo prosta, z drugiej strony wielu z nas nie umie odmawiać różańca. Powtarza mechanicznie poszczególne słowa, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest modlitwa kontemplacyjna. To jest modlitwa, która ma nas wznieść na wyżyny zjednoczenia z Bogiem poprzez oglądanie tajemnic z życia Jezusa Chrystusa oczami i sercem Maryi. Różaniec jest na wskroś chrystocentryczny, całkowicie skoncentrowany na Jezusie. Oglądanie życia Jezusa oczami i sercem Maryi. To jest tajemnica różańca. Jeśli byście chcieli zgłębić tą tajemnicę i nauczyć się, jak odmawiać różaniec, tam z tyłu po mszy świętej będą książeczki. Broszurki, które napisałem właśnie po to, aby jak najprościej poprowadzić każdego z was, który chce, do głębi tajemnicy odmawiania różańca. Żeby to nie był klepany paciorek, ale żeby to było głębokie, intymne przeżycie jedności z Jezusem. Przeżywane oczami i sercem Maryi. Modlitwa, którą mamy modlić się, będąc przy niej, przy arce. Z tą świadomością, że wtedy Bóg zawsze wysłucha naszej modlitwy, bo obiecał to, że kiedy będziemy modlić się przy arce, otrzymamy każde błogosławieństwo. Każde błogosławieństwo. Wiecie, dzisiaj Kościół wchodzi w czas wielkiego doświadczenia Ducha Świętego. To jest zdumiewające. Nieznany Bóg, Duch Święty, dla wielu katolików nieznany Bóg. Wiecie, kiedy studiuje się Słowo Boże, dochodzi się do pewnych bardzo ciekawych spostrzeżeń. Na przykład, zobaczcie, apostołowie. Nikt tak nie adorował Jezusa Chrystusa tak długo, tak często, nieustannie, jak apostołowie. 3 lata, 24 na dobę, adorowali Jezusa. Oglądali wszystkie Jego znaki i cuda. Słyszeli wszystkie Jego homilie i kazania. Widzieli niesamowite rzeczy, które robił. Widzieli, jak wskrzeszał umarłych. Widzieli, jak uzdrawiał niewidomych. Jak uzdrawiał chromych. Widzieli, jak chodził po wodzie. Widzieli wszystkie największe cuda i znaki. 3 lata, 24 na dobę. Słyszeli o Duchu Świętym. Jezus im mówił. Mówił im o Nim, ale oni Go nie znali. Jeszcze Go nie znali. Zobaczcie, 3 lata bycia z Jezusem. 24 na dobę. I kiedy przychodzi próba krzyża, zdradzają. Uciekają spod krzyża. Nie są w stanie być wiernymi Jezusowi. Piotr, pierwszy papież. Rozumiecie? Ostatnia wieczerza. Msza Święta, pierwsza Eucharystia w Wieczerniku, gdzie apostołowie są konsekrowani i wyświęceni na kapłanów, aby sprawowali Eucharystię. Jezus zapowiada swoją śmierć. Piotr, pierwszy apostoł, pierwszy papież, mówi: Jezu, choćby wszyscy Cię opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. Choćby wszyscy Cię zostawili, ja Ciebie nie zostawię. Jeśli będzie trzeba, pójdę za Tobą na śmierć. Jezus popatrzył na Piotra. Jestem przekonany, że z największą czułością i miłością. I powiedział: Piotrze, kogut nie zapieje, a Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Panie, ja? Wszyscy inni, tylko nie ja. Ja się Ciebie wyprę? Ja Cię zostawię? Co Ty mówisz? Czy Ty nie widzisz, jak Cię kocham? Piotrze, kogut trzy razy nie zapieje, a Ty się mnie wyprzesz. Kilka godzin po pierwszej Eucharystii, po wyświęceniu Piotra na kapłana, kilka godzin później, pierwszy papież zdradza Jezusa. Jego miłość do Jezusa weryfikuje zwykła służąca. Służąca, która patrzy na Piotra grzejącego się przy ognisku i pyta: czy ty czasami nie jesteś jednym z jego uczniów? Ja? Kobieto, o czym ty mówisz? Nie znam tego człowieka. Piotrze, ty nie znasz tego człowieka. Przed chwilą mówiłeś, że nigdy go nie zostawisz. Mówiłeś przed chwilą, że oddasz za niego życie. A teraz mówisz: nie znam tego człowieka. Piotrze. Zwykła służąca zweryfikowała miłość Piotra do Jezusa. W tym momencie, kiedy Piotr grzał się przy ognisku, jego cień uwalniał tylko lęk, strach i przerażenie o samego siebie. Zdumiewające. 3 lata, 24 na dobę, adorować Jezusa i Go zdradzić. Zaprzeć się Jego miłości i znajomości z Nim przy zwykłej służącej. Niesamowite. Czy Jezus o tym wiedział? Jak myślicie? Wiedział, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Wiedział, że apostołowie uciekną spod krzyża? Że Go zdradzą? Oczywiście, że wiedział. Dlatego po zmartwychwstaniu w Wieczerniku mówi do nich tak: Panowie, panowie apostołowie, musicie teraz robić coś, czego dotychczas nie robiliście. Musicie zacząć modlić się z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, dzień i noc, o przyjście kogoś, kogo jeszcze nie znacie. Pożyteczne jest, abym ja odszedł, żeby on mógł przyjść. Módlcie się o Ducha Świętego. Módlcie się o uzbrojenie mocą z wysoka. Ale zróbcie to tak. Módlcie się przy mojej matce. Ona będzie wstawiała się za wami. Bo na wie, kim jest Duch Święty. Skąd ona wie, kim jest Duch Święty? Od zwiastowania. Święty Łukasz pokazuje nam jej niesamowite zjednoczenie z Duchem Świętym. Kiedy przychodzi do niej Archanioł Gabriel, pozdrawia ją słowami: Chaire Kecharitomene. Raduj się, pełna łaski. Kecharitomene to jest imię Maryi, którą nazywa ją Bóg. Tym imieniem. Kecharitomene, pełna łaski. To jest rzeczownik. Rzeczownik, który jest równocześnie imię słowem czasu przeszłego, dokonanego. Czyli Archanioł Gabriel mówi, kecharitomene, jesteś od momentu poczęcia. Jesteś pełna łaski od poczęcia. Nie, że teraz stałaś się pełna łaski. Nie, że urodziłaś się, czy poczęłaś się w grzechu, urodziłaś się w grzechu, ale wydoskonaliłaś się do tego, że jesteś bezgrzeszna. Nie. Od początku, od poczęcia jesteś bez grzechu. Jesteś pełna łaski. Zdumiewające. I mówi Archanioł Gabriel dalej, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. I poczniesz i porodzisz syna, który będzie synem Boga. Poczniesz Mesjasza, Jezusa Chrystusa. W jaki sposób? Poprzez stąpienie Ducha Świętego na ciebie. I takie z Nim zjednoczenie, że efektem tego zjednoczenia będzie fizyczne poczęcie Boga w twoim łonie. Wyobrażasz sobie coś takiego? Być tak zjednoczonym z Duchem Świętym, że w wyniku tego zjednoczenia poczyna się w tobie Bóg? Wyobrażasz sobie być pełnią łaski? Być stworzonym ze wszystkich łask, które Bóg kiedykolwiek stworzył, kiedykolwiek stworzy w całym wszechświecie, w całej historii świata? Pełna łaski? Niesamowite. Pierwsze wylanie Ducha Świętego na nią, pierwsze stąpienie Ducha Świętego na nią uczyniło ją niepokalanie poczętą. Drugie, Matką Boga. Trzecie, w Wieczerniku, kiedy modliła się z apostołami, uczyniło ją Matką Kościoła. Trzy niesamowite wylania Ducha Świętego. Trzy pięćdziesiątnice, które odkrywają tajemnicę Maryi. Kim ona jest? Rozumiesz? Duch Święty będzie nam objawiał tajemnice Królestwa aż do skończenia świata, aż do paruzji. Jezus powie do apostołów, kiedy przyjdzie Duch Prawdy, wszystkiego was nauczy. Wszystko wam objawi. Teraz nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Nie jesteście w stanie tego znieść. Ale Duch Święty będzie odkrywał z pokolenia na pokolenie coraz głębiej prawdy Królestwa Bożego, których wy teraz, drodzy apostołowie, nie jesteście w stanie znieść, zrozumieć, przyjąć. I Duch Święty prowadzi Kościół od 2000 lat w coraz głębszym zrozumieniu tajemnicy Maryi, odkrywając sekrety Apokalipsy, pokazując tą niesamowitą walkę, która rozpocznie się w czasach ostatecznych pomiędzy niewiastą z Apokalipsy a smokiem, który rozpocznie z nią ostateczną walkę. Bardzo ciekawa sytuacja. To jest nawiązanie oczywiście do Księgi Rodzaju, gdzie Bóg zapowiada, że pojawi się niewiasta, która zmiażdży szatana. On będzie mógł miażdżyć jej piętę, ale ona go całkowicie zmiażdży. I potomstwo, które się z niej narodzi, osiągnie największy triumf nad szatanem. Tym pierwszym potomkiem, który zmiażdżył szatana, jest Jezus Chrystus. Zmiażdżył go na krzyżu. Ale Apokalipsa mówi, że szatan, nie mogąc nic zrobić Jezusowi, który został porwany do nieba w niebowstąpieniu, wściekły na niewiastę, próbuje ją zniszczyć, ale nie może jej nic zrobić. I wtedy z gniewem zaczyna walczyć z jej potomstwem. I znowu jest odkrywana tajemnica w Apokalipsie pierwszej księgi, Księgi Rodzaju. Potomstwo niewiasty. Rozumiecie? Ona obecnie objawia się na całym świecie, formując swoje potomstwo. Tych synów, te córki, które całkowicie chcą się jej poświęcić, aby ona mogła ich formować mocą Ducha Świętego do największych zwycięstw nad szatanem w czasach ostatecznych. To dlatego ona pojawia się na całym globie. To dlatego Bóg ją wysyła wszędzie, ponieważ nastąpiła aktywacja pokolenia niewiasty na całym świecie. Tam, gdzie ona formuje swoją armię, która powstaje do walki z szatanem. W szczególny sposób przez ten łańcuszek, prosty, zwyczajny, przez wielu wyśmiany, wykpiony, zwany różańcem. To jest broń, którą musimy nauczyć się walczyć, żeby być skutecznymi w tej walce. I nie dziwmy się, że wielu nawet chrześcijan różnych innych denominacji, wyznań, innego ducha nie będzie nas rozumieć. Bóg to zapowiedział już w Księdze Rodzaju, że wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę i węża, pomiędzy potomstwo jej i potomstwo węża. Więc nie dziw się, że wielu nie będzie rozumieć twojej miłości do Maryi. Wielu nie będzie rozumieć mocy różańca. Wielu nie będzie rozumieć twojego poświęcenia się jej, ponieważ nie jest im to dane. Ponieważ są zainfekowani nieprzyjaźnią do niewiasty. Ten, kto żyje w przyjaźni z niewiastą, rozumie tajemnicę jej serca. Rozumie tajemnicę jej głosu. Rozumie tajemnicę czasów, w których żyjemy. Kto żyje w nieprzyjaźni z niewiastą, nie jest jej potomstwem. Jest potomstwem węża. To Bóg sam zapowiedział. To nie jest mój wymysł. Potomstwo węża będzie mieć nieprzyjaźń do niewiasty. Rozumiesz? Będzie mieć nieprzyjaźń do niewiasty. Potomstwo węża. I widzę to wielokrotnie. W różnych sytuacjach. Szczególnie w czasie egzorcyzmów. Kiedy diabeł, ujawniając się w manifestacjach, całą piekielną nienawiścią nienawidzi Maryi. Jej się najbardziej boi. Jest przerażony, kiedy ona przychodzi. On wie, że proroctwo się wypełni, że ona go zmiażdży. On wie, że jej potomstwo go zmiażdży i doprowadzi do triumfu, całkowitego triumfu jej niepokalanego serca i triumfu, który zapowie paruzję Jezusa Chrystusa. Ona w Fatimie powiedziała, że Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu. Ratunek dla świata w jej niepokalanym sercu. Przed czym? Przed tym, co szatan przygotował dla tej planety. A on jest zabójcą od początku. On chce ją zniszczyć całkowicie, a nas doprowadzić do potępienia na całą wieczność. Będzie wykorzystywał wszystko i wszystkich, żeby ciebie zniszczyć. Ale w jej niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek. Praktycznie nie ma innej alternatywy. To jest ciekawe. Jej niepokalane serce jest miejscem ratunku. Kiedy Maryja pokazuje Fatimie, że Bóg chce dać całemu światu nowe nabożeństwo do jej niepokalanego serca, to równocześnie pokazuje 5 intencji zadośćczyniących przez to nabożeństwo. Zadośćczyniących za grzechy. obrażania Maryi, kpienia sobie z niej, szydzenia z niej. I najbardziej chyba boli to, że nie rozumiejąc jej tajemnicy, najbardziej szydzą z niej, kpią, a wręcz czasami nienawidzą jej chrześcijanie innych wyznań, ale też chrześcijanie katolicy, którzy nie chcą jej w swoim życiu duchowym, nie rozumiejąc jej sekretu, nie rozumiejąc, kim ona jest. Ale to zrozumienie nie wszystkim jest dane. Wiem, że mówię już bardzo długo. Wiem, że to jest ostatni nasz wieczór. Czy jesteście gotowi jeszcze na krótką refleksję? 30-minutową taką, nie więcej. W moim niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata. Myślę sobie o moich znajomych, którzy opowiadają mi taką historię. Małżeństwo żyje na Florydzie. Kilkanaście lat małżeństwa, które się sypie. Praca, kasa najważniejsza. Nie mają już czasu dla siebie, nie mają czasu dla swoich dzieci. Dwójka wspaniałych dzieci. Wszystko im się sypie. I w momencie, w którym praktycznie rzecz biorąc, po ludzku jest wszystko pozamiatane, namówieni przez swoich przyjaciół jadą na rekolekcje maryjne, które kończą się poświęceniem siebie, swojego małżeństwa, niepokalanemu sercu Matki Bożej. Tam na tych rekolekcjach zostają bardzo mocno dotknięci przez Maryję. Poświęcają się jej. I chcą zacząć jeszcze raz od nowa. Spróbować ostatni raz. Kupują figurkę Matki Bożej z Fatimy. W swoim pięknym domu, w salonie, kładą ją w miejscu najbardziej widocznym i rozpoczynają swoje nawrócenie, które polega na tym, że codziennie odmawiają jedną część różańca razem ze swoimi dziećmi. Co wieczór. Sami wiedząc, jak bardzo upadli w różnego rodzaju grzechy, które rozbiły ich małżeństwo, zaczynają pokutować za te grzechy. Postanawiają, że będą raz w tygodniu pościć o chlebie i wodzie, przepraszając Boga za wszystkie grzechy małżeństwa, które rozbiły ich jedność i miłość. Nawet dzieci się dołączają do tych modlitw. Wyobraźcie sobie, odmawiając sobie najprostszych rzeczy. Gdzieś tam na przykład dobranocki nie oglądną, nie zjedzą coś słodkiego, batonika jakiegoś, nie? Dla Matki Bożej, żeby łączyć się z modlitwą i ofiarą rodziców. Postanawiają również zgłębić tajemnicę poświęcenia się jej niepokalanemu sercu. Aby rzeczywiście zacząć żyć w Maryi, żyć w jej sercu. Zamknąć się w nim jak w arce, która uratuje przed potopem. Zgłębiają coraz bardziej to, co jest najważniejsze w życiu chrześcijańskim, duchowym. Coraz bardziej wzrastając w modlitwie i pokucie, a jednocześnie w radości z odnalezionego zbawienia. Zbawienia ich małżeństwa, uratowania ich małżeństwa. I wtedy dowiadują się, że powstał niesamowity huragan, który idzie na Stany Zjednoczone, nazywający się Irma. I praktycznie cały półwysep, szczególnie nabrzeża, mnóstwo ludzi ewakuuje się w kierunku lądu, ponieważ ten huragan Irma jest bardzo niebezpieczny i może spowodować śmierć i zagładę tych mieszkańców. W związku z tym wszyscy zaczynają przygotowywać się do ewakuacji. Tak samo też oni. Dwa duże samochody pakują wszystko, co mogą. Szybka ewakuacja. Nie wiedzą, kiedy wrócą. I jadą wzdłuż lądu i w głąb Ameryki, żeby przeczekać ten huragan. Nie wiedzą, czy wrócą do czegokolwiek. Nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość. Wszystko, co mają, co udało się zabrać, jest zapakowane na dwóch samochodach. Po kilku dniach, po przejściu tego huraganu, wracają, żeby zobaczyć, czy mają do czego wracać. I widzą, że ten teren, na którym oni byli, jest zdewastowany przez potężny huragan. Mnóstwo wody, mnóstwo błota. Dookoła, jak patrzą, są zniszczone, zdewastowane domy, zagrody. Wszystko jest zniszczone. Jest tylko jeden dom, który jest nienaruszony. To jest ich dom. Zaskoczeni totalnie wchodzą do tego domu, swojego własnego domu, i widzą coś, co ich po prostu powala na kolana. Wyobraźcie sobie, że nawet talerze, nawet szklanki były nienaruszone, niepobite. Wszystko zastali tak, jak opuścili ten dom. Dom w sposób ponadnaturalny został ochroniony. Wiecie, kiedy przychodzili ich sąsiedzi, nie dowierzali własnym oczom. Mówią, jak to jest możliwe? Oni prowadzili ich do salonu. No tu, to ona. Ona obiecała, że kto się jej poświęci, otrzyma ratunek od Boga. Bo w moim niepokalanym sercu Bóg obiecał ratunek dla świata. Przed huraganami, katastrofami, różnymi innymi dramatami, nieszczęściami spowodowanymi przez przyrodę, ona chroni. Naprawdę chroni. Obecnie wydaje się, że żyjemy w wielkim napięciu przed trzecią wojną światową. Nikt nie ma wątpliwości, że mocarstwa tego świata przygotowują się do wojny. A wiecie, że to będzie wojna praktycznie nuklearna. Czy Maryja może nas uratować przed bombą atomową? Jan Paweł II, kiedy poświęcał jej cały świat, wołał: ratuj nas, Maryjo, przed zagładą atomową, przed wojną nuklearną, która może zniszczyć tą planetę. Myślę sobie o ojcu Schifferze. Przyjechał z kilkunastoma swoimi braćmi zakonnikami do miasta w Japonii zwanym Hiroshima. Zafascynowany objawieniami Matki Bożej w Fatimie, gromadził wokół siebie tamtejszych katolików. Niewielu ich było. Kilkunastu chciało go słuchać tylko. I mówimy o Maryi. Mówimy o przesłaniach Fatimy. Mówimy o różańcu. Mówimy o pokucie. Mówimy o poświęceniu się niepokalanemu sercu Matki Bożej. Te kilkanaście osób przyjmuje z wiarą to, co on mówi. Postanawiają tak żyć, jak on mówi. I opowiada ojciec Schiffer: 8 sierpnia kończymy mszę świętą, idziemy do refektarza, do jadalni, i nagle widzimy potężny rozbłysk za oknem. Zaraz po tym rozbłysku potężne uderzenie powietrza, które powaliło nas na ziemię. Leżeliśmy na ziemi, nie widzieliśmy, co się dzieje. Kiedy wstaliśmy, wyszliśmy na zewnątrz i zobaczyliśmy apokalipsę. Wszystko całkowicie popalone, zniszczone w obrębie 5 kilometrów dookoła. Wszystko spalone. Mówi ojciec Schiffer: widzieliśmy w oddali płonących ludzi jak pochodnie, którzy biegali z potwornym krzykiem. I odwróciliśmy się i zobaczyliśmy nasz dom. Dom nienaruszony. Dom, wyobraźcie sobie, dookoła którego był ogród, była trawa zielona i nawet jedno źdźbło trawy nie było spalone. Wyobrażacie sobie? Przez 10 lat amerykańscy uczeni badali centymetr po centymetrze ten dom, próbując wyjaśnić tajemnicę, jak to jest możliwe, że taki dom jest nienaruszony epicentrum wybuchu bomby atomowej. Jak to jest możliwe? Badali potem ojca Schiffera i tych zakonników. Ojciec Schiffer zmarł mając 80 czy 90 lat. I mówią, to jest niemożliwe, żeby nie został napromieniowany chorobą popromienną. Żeby nie miał tej choroby. Ani śladu choroby popromiennej. Ani śladu. Będąc w centrum wybuchu bomby atomowej. Tych kilkanaście osób, które słuchało głoszenia ojca Schiffera na temat Fatimy i poświęciło się Matce Bożej, było z Nagasaki. Kilkanaście godzin przed wybuchem bomby w Nagasaki do tych kilkunastu chrześcijan, do ich domów puka tajemniczy człowiek, którego nigdy wcześniej nie widzieli w tych stronach i mówi bardzo stanowczo, żeby spakowali się i poszli za nim. Oni pakują się, co mają, idą za nim, on wyprowadza ich za miasto. Kilkanaście godzin później miasto Nagasaki przestaje istnieć. Kilkunastu chrześcijan zostaje uratowanych. Rok 2004. 26 grudzień. Indie. Świątynia Valaikainen. 2000 ludzi w pierwszy dzień świąt w czasie Eucharystii z biskupem modli się, a po mszy świętej odmawia różaniec. Po różańcu wychodzą ze świątyni i wielki krzyk, ponieważ okazuje się, że dookoła jest morze. Dookoła jest morze. Kiedy trwała Eucharystia, kiedy modlili się różańcem, powstało to potężne tsunami, które zabiło 300 tysięcy osób. Świątynia Valaikainen jest 100 metrów od brzegu. Kiedy ta fala kilkunastometrowa powstała i ruszyła w głąb lądu, w promieniu kilkunastu kilometrów zalała i zniszczyła wszystko. Wszystko. W tej okolicy, tej świątyni zginęło ponad 3000 mieszkańców. Utopiło się zalanych wodą. 2000 osób, które modliło się w świątyni i odmawiało różaniec, zostało w ponadnaturalny sposób uratowanych. W świątyni, która jest 100 metrów od morza. Kapłani mówią, my już nie mamy żadnych wątpliwości. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia. I kiedy widzimy, że morze się rozstąpiło i naród wybrany mógł iść środkiem morza. Bo my dokładnie to samo przeżyliśmy. Fala, która zalała kilkanaście kilometrów dalej wszystko, ominęła z jednej strony świątynię, z drugiej strony świątynię i poszła dalej w głąb. Jak to jest możliwe? Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Pokazuję ci niektóre przykłady, żeby ci powiedzieć, że jej słowa w moim niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata. To jest fakt. Przez poświęcenie się jej, przez codzienne odmawianie różańca, przez zgłębianie tajemnicy, modlenia się przy niej, jak przy arce, Bóg wysłucha każdej twojej prośby. Jesteś gotów wejść w tę obietnicę? Jesteś gotów przyjąć moc Ducha Świętego, który jest tak z nią zjednoczony, że czyni ją niepokalaną Matką Boga i Matką Kościoła? Czy jesteś gotowy wejść w najpiękniejszą przyjaźń z tą, która jest królową nieba i ziemi, obleczona w słońce, przeniknięta wszechmocą Boga i otrzymuje moc, aby zmiażdżyć szatana całkowicie i na zawsze? Chcesz wejść w przyjaźń z nią? Reszta potomstwa z Apokalipsy jest dzisiaj formowana na całym świecie. Potomstwo niewiasty, gotowe do aktywacji, gotowe do walki. Jeśli chcesz zasilić szeregi jej armii, dzisiaj wieczorem po Komunii Świętej zrobimy pierwszy, najważniejszy krok, poświęcając się całkowicie i na zawsze jej. Jeśli chcesz, to jest Twoja decyzja. Amen.
Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się. Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie. O Królowo, tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Wszystko w tym życiu jest takie proste, bo Ty mi, Matko, pomagasz mi. Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko i jakże smutno samemu żyć. O Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda, którą zapala, gdy smutno mi. Wierzę, że zawsze dasz mi mocy, abym mógł z Tobą na zawsze być.